Kawałek Świata i Herbata w Radiu Gdańsk. Panie Rafale, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj naszym gościem jest Rafał Król, proszę państwa. Czy ma pan pierścień? O to jest pytanie.
Pierścień? Nie,
no,
nie mam.
Jest pan taką osobą, którą właściwie trzeba by całować w pierścień, no, dygnąć na kolanko. Myślę sobie, stałeś się prorokiem. Przeczytałem twoją książkę. I tam w jednym z ostatnich rozdziałów o końcu
świata
właściwie przewidziałeś tę epidemię przez pandemię.
No, pandemię też przewidziałem. Na przykład jest taki news z dzisiaj, że na Syberii padł w Wierchojańsku, który słynie z tego, że jest najzimniejszym miejscem na Ziemi. Aha. I w niedzielę padł rekord gorąca, zupełnie wywalając skalę temperatur na Syberii. I o tym też piszę w tym rozdziale i to też znaczy bardzo źle dla nas.
Tam straszysz trochę bardziej niż trochę.
Raczej nawet, tak? Obiecuję niż straszę.
Obiecujesz, że ten koniec świata na pewno nastąpi, no nie wiem, na pewno w tym wieku.
No myślę, że to jest kwestia pokolenia.
To może do tego jeszcze wrócimy, okej, w tej rozmowie.
Oczywiście, wracajmy do wszystkiego.
Rafał Król, proszę państwa, przede wszystkim podróżnik, tak?
Tak.
Eksplorator.
No i taki człowiek, który sobie myśli. No i właśnie
napisał książkę 25500.
Tak, bo strasznie w ogóle trudno było mi wymyśleć formułę na książkę, ponieważ w żadnym razie nie chciałem robić czegoś, co już było. Nie chciałem, żeby była kolejna, żeby to była kolejna relacja z wyprawy, jakieś wspominki, anegdoty. Ja w ogóle nie chciałem, żeby było ja. Nie chciałem, żeby to było ani o mnie, że na zdjęciu jestem ja i tutaj stoję obok słonia. Chciałem w ogóle, żeby moje ego się rozmyło, żeby tam mnie w ogóle nie było.
A mógłbyś.
Nie, właśnie.
O Grenlandii,
nie, to, ale właśnie.
O Spitsbergenie, nie, bo to.
Nie,
o
bo, to, nie bo, to, bo to już to już, to już wszystko było. To jest takie, że ktoś gdzieś był i on się chwali i on mówi ze swojego punktu widzenia. A ja chciałem, żeby to było na poziomie meta, żeby to było nie ja, nie moje przeżycia, tylko coś z mojej głowy, czym ja się dzielę z głowami innymi.
To są krótkie felietony.
One są krótkie.
One są z podróży, ale z podróży przez życie.
Przez siebie. Przez wrażenia, smaki, bodźce. Nie tylko przez miejsca.
Wiesz co, może tytuł bardzo dużo wyjaśnia.
No mam
25500.
Tak. No więc okazuje się, że 25500 to jest liczba dni, jaką przeżywamy od pierwszego dnia od urodzenia do 70 roku życia. I tak naprawdę, jak sobie pomyślimy, że mamy tylko 25500 dni na jakieś aktywne życie, to mamy cholernie mało czasu i trzeba go, mam nadzieję, że jakoś inspiruje ludzi, żeby ten czas lepiej wykorzystać.
Bo po 70 już nie ma czasu na wszystkie marzenia. Już nie ma siły.
Mój wuj hrabia Kański, jak skończył 90 lat, to powiedział, że człowiek do 70 zdobywa doświadczenie, którego potem nie jest w stanie wykorzystać.
Ładne.
No nie, straszne, ale tak to jest. I to jest książka o tym, żeby nie marnować czasu, nie oszczędzać na później, bo później może nie być. To jest książka również o tym, dla tych, którzy nie rozumieją tych, którzy podróżują, żeby zrozumieli, jakie są nadzwyczajne
korzyści
z podróżowania,
wrażenia płynące,
z życia.
Przemyślenia płynące,
tak.
Z podróży. Ale dla ciebie podróż to coś więcej niż tylko wędrówka czy poznawanie innego. To jest eksploracja.
No, mam nadzieję, że właśnie z tej książki ja taki trochę wyjdę bardziej poza schematami. Często jest tak, że po prelekcjach podróżniczych ktoś się mnie pyta, czy trudniejsze jest raczej to, czy raczej tamto. I czy taka wyprawa, która ma wielki budżet i jest gdzieś tam zorganizowana przy pomocy jakichś tam wielkich klubów i jakiejś bogatej logistyki, czy ona jest lepsza niż jakieś takie kameralne, epickie eskapady. I ja tutaj czytelnikowi daję taki aparat poznawczy, żeby on sobie porównał różne trudności i żeby sam zadecydował o tym tak naprawdę, na czym trudności dla podróżującego i różne ryzyka, na czym one polegają. Żeby to nie było tak, że czytamy jakąś relację z jakiejś ekspedycji i myślimy, że jak to jest w góry najwyższe, to znaczy, że musi być trudniej na przykład niż osobie samotnej płynącej w rejs dookoła świata bez zawijania do portów.
I takie są te pierwsze rozdziały. Te pierwsze rozdziały są rzeczywiście poświęcone podróży, a te kolejne są poświęcone na przykład długości życia. śmierci.
Książka, książka to już wyszło w czasie redakcji i korekty, że moja wspaniała redaktorka Joanna Kamień, pani dyrektor wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, która zaopiekowała się tą książką osobiście, powiedziała, ale Rafał, ją trzeba podzielić na dwie części. Ja początkowo mi się ten pomysł nie podobał, ale potem się okazało, że to jest jedyne logiczne rozwiązanie. Faktycznie ta pierwsza część jest bardziej dla tych, którzy podróżują, którzy sami chcą siebie sprawdzić, chcą się spróbować, chcą wiedzieć, co się z nimi dzieje i dlaczego tak jest. Bo na przykład chyba nie ma w ogóle na polskim rynku podróżniczym jakiegoś takiego rozdziału czy przemyśleń osoby, która jest strasznie długo sama i analizuje, co się dzieje w głowie i dlaczego tak. Natomiast druga część książki, ona jest, to jest to, co jest poza kaskiem spinaczkowym, poza kapturem, to jest takie zaglądnięcie w świat.
Wiesz co, tak mógłbyś teoretyzować, ale może zaglądnijmy do niej, bo to są rzeczywiście felietony. O czym są rozdziały? To będą krótkie omówienia, dobrze?
No, bardzo proszę.
Na przykład Brud człowieczy, tak mi się otworzyło.
Tak, na chybił trafił.
Na chybił trafił. Mhm. O tym, że człowiek nieładnie pachnie.
No tak.
A przede wszystkim o tym, że smród nie jest nieszczęściem.
Ja w bardzo wielu rozdziałach stawiam wiele rzeczy na głowie, jak zauważyłeś. Aha. I te rozdziały mają często bardzo przewrotne puenty, jak na przykład rozdział o tatuażach.
No, piszesz o tym, że nigdy byś sobie tatuażu ale, nie zrobił.
Znaczy, ja bym sobie nie zrobił, ale również piszę dlaczego.
Aha.
Bo to nie jest tak, że ja kogoś potępiam albo że ja się z kogoś naśmiewam. W ogóle ta książka nie jest taka. Przedstawiam swój pogląd i ja go uzasadniam. Jestem krytyczny, ale krytyka w tym dobrym znaczeniu, tak? Polecam rozdział tatuaż.
Dobrze.
Okay. To znaczy, dobra, powiem bardzo krótko. Nie zrobiłbym sobie nigdy tatuażu, ponieważ ludzie się zmieniają, a tatuaże zostają takie, jak są. 15-latka, która sobie zrobi tatuaż, kiedy jest dojrzałą kobietą, zupełnie inaczej patrzy na świat, na życie, na siebie, na swoje emocje, a ten tatuaż jest cały czas taki sam.
Już nie mówiąc o tym, że może mieć ładnie wydziergany napis kocham cię, Wojtek, na przykład.
No, tak jak Johnny Depp ma Winona Forever, a już dawno z Winoną Ryder nie jest. No ale to pozostawiam czytelnikom do rozsądzenia.
Ale wiesz o Brudzie w takim razie, dobrze? Bo tak się otworzyło.
Ja muszę powiedzieć, że osoby, które czytały ten rozdział przy korekcie, przy redakcji, powiedziały, to jest okropny rozdział, nie zmuszaj nas do czytania jeszcze raz tego. On jest taki nieprzyjemny, ale tak naprawdę ten rozdział pokazuje, że my się zupełnie niewiele różnimy od...
Od zwierząt?
Od zwierząt. Znaczy, wystarczy nas wypchnąć poza...
Bo ty znasz ten stan, prawda? Niemycia się.
Tak, ja znam ten stan niemycia się.
Z Grenlandii na przykład, z wypraw polarnych.
Z wypraw polarnych, ale chyba najdłużej się nie myłem w Pakistanie, jak żeśmy wchodzili na taki zagubiony siedmiotysięcznik, bo tam było i gorąco, i jednocześnie zimno nocami, a wtedy się nie myłem przez siedem tygodni tego było. Więc...
Siedem tygodni?
Siedem tygodni w balonie, tak.
No i jak się człowiek czuje po 7 tygodniach?
Fatalnie.
Po prostu?
Znaczy, zdajesz sobie sprawę ze swojej fizyczności. To znaczy, jeżeli ty śmierdzisz sam sobie, jeżeli ruszając się wywołujesz taką chmurę nie do zniesienia, to dajesz nie tylko otoczeniu, ale sobie sygnał, ja tu jestem. I to wcale nie jest...
Jak bezdomny, piszesz też o tym, jak bezdomny w tramwaju.
Bezdomny, dla bezdomnych, ja w ogóle mam taką teorię, że bezdomni specjalnie śmierdzą, bo to jest dla nich bariera ochronna. Do nich nikt nie podejdzie, chyba że nawet jak ktoś by chciał go skrzywdzić, to się dobrze zastanowi, bo to obrzydzenie i ten smród odepchnie kogoś takiego agresora. To jest taka poduszka bezpieczeństwa.
Taka broń. No to jakiś inny rozdział, dobrze? Na chybił trafił, bardzo, na przykład, co tam mamy o religia. To jest ciekawe, bardzo mi się podoba i zapadło mi w pamięci, tak, że z religią jest jak z lekarstwem. W za małej dawce nie działa, w za dużej dawce
trucizna może nas wykańczyć,
tak? No ale... Dawka powinna być odpowiednia.
Ale powiedz, Włodku, czy to, co ja tam argumentuję, czy to do ciebie trafia?
Tak.
No, bo celem tej książki jest, żeby każdy, kto ją czyta, zaczął myśleć. Nie żeby się zaczął obrażać, klaskać mi, tylko żeby zaczął sam myśleć o sobie.
O, ładny rozdział mi się w takim razie otworzył. No, zostawmy tę religię, bo to rzeczywiście mogą być chwile kontrowersyjne. Łączność z przyrodą jest taki.
To jest bardzo ważny rozdział dla mnie. Ja myślę, że w ogóle ta książka jest fajna dla wszystkich, którzy mają dorastające dzieci.
I wiesz, to jest taki rozdział, który teraz po tej epidemii, jak posiedzieliśmy w domu, może zostać i być zrozumiały.
Znaczy, ja w ogóle myślę, że epidemia postawi na głowie odbiór mojej książki, bo ja tutaj w rozdziale Koniec Świata i piszę o tym, że nam się prędzej czy później zdarzy jakaś epidemia.
A pisałeś to przed?
Nie, oczywiście. No, książkę oddałem do druku dużo przedtem, zanim się zaczęła cała historia z koronawirusem. Natomiast kontakt z przyrodą to jest coś, co myśmy docenili, kupując działki, wyjeżdżając teraz na grilla do lasu, bo nagle to zamknięcie koronawirusowe, nagle to, że nam zabroniono, że nie możemy, to my żeśmy to zrozumieli, że tego potrzebujemy. Natomiast w tej chwili dorasta nam pierwsze pokolenie, dla których naturalnym środowiskiem jest miasto i galeria handlowa. Oni nie mają żadnej potrzeby do kontaktu z przyrodą, a niestety nie uczy się w szkole i rzadko się o tym mówi w domu, że kontakt z przyrodą to jest nasz wentyl bezpieczeństwa psychicznego, że my możemy się zresetować, że możemy funkcjonować jako zdrowi ludzie. Mamy w tej chwili w Polsce największy poziom samobójstw nastolatków w Europie. No wyższy mają Niemcy tylko, ale ich jest dwa razy więcej ponad.
A nie skandynawowie?
Nie, właśnie nie. Właśnie okazuje się, że nasze dzieci, nasze polskie dzieci są tak sfrustrowane, są tak niedowartościowane, tak nieszczęśliwe i w takich depresjach, że to jest wielki społeczny problem. Udowadniam, jakoś argumentuję w tej swojej książce, że kontakt z przyrodą to jest fantastyczny bufor i recepta na zdrowie psychiczne.
No i taką książkę o życiu właściwie napisał Rafał Król, pan podróżnik.
Jak żyć?
Jak żyć?
Ale ona trochę taka jest. Znaczy możemy się nabijać, że jak żyć, ale ona trochę jest o tym, jak żyć.
A mnie zaintrygował, bo myślę o tobie jako o podróżniku, o rozdział o tym, że nie będzie podróży na Marsa. Że ty w to wątpisz.
Znaczy, ja jestem pewien, że nie będzie podróży na Marsa, to znaczy być może ona będzie, tylko że nikt stamtąd żywy nie wróci. Problemem naszej cywilizacji jest to, że no to teraz zasiedlimy inne planety i będziemy żyli gdzie indziej, a ja udowadniam w tym swoim rozdziale Mrzonka podróży w kosmos, że my jesteśmy wytworem Ziemi i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nigdzie indziej poza Ziemią żyć. Ponieważ Ziemia nam stwarza unikalne warunki, których nie jesteśmy w stanie odtworzyć gdzie indziej. To znaczy...
Wiesz, teraz mówisz troszeczkę jak nawiedzony, gdy cię nie, ale... słucha, tak to może zabrzmieć, ale rzeczywiście, bo
ale przeczytałeś,
nawet grawitacja na Marsie jest inna. Czy człowiek przeżyje, długo przeżyje w innej grawitacji?
To znaczy, no już wiadomo, że ci kosmonauci, którzy sobie latają w stacji kosmicznej dookoła Ziemi przez pół roku, no to oni lądują na wózku inwalidzkim.
Tak jest.
Jeżeli ktoś myśli o bazie z ludźmi na Księżycu, to na Księżycu grawitacja jest o 85% słabsza niż u nas. Okazuje się, że kosmonauci, którzy są w kosmosie trochę dłużej i nie mają tego regularnego ciążenia, to już się tak zniekształca chociażby gałka oczna, że ktoś, kto miał sokoli wzrok, ląduje na Ziemi i po prostu ma 8 dioptrii. Więc i dzieją się z naszym organizmem różne takie rzeczy, na przykład najnowsze badania, o czym już nie napisałem w książce, bo nauczyłem się tego już po poddaniu książki do druku, że może w ogóle ktoś, kto jest absolutnie zdrowy i przebiec, ktoś, kto biega maratony, może umrzeć w kosmosie, ponieważ z braku ciążenia zastawka serca i krwi może się odwrócić i przepuścić krew w drugą stronę. I to jest śmierć taka natychmiastowa, jakbyśmy sobie do żyły wpuścili bańkę tlenu. I takie historie, panie Włodzimierzu.
No, zdziwiony jestem, że takie historie napisał pan podróżnik, bo jeszcze żadnej takiej typowej podróżniczej książki nie napisałeś.
Takich książek jest strasznie dużo. wiesz, byłem tu, wszedłem tu, była taka pogoda, osiągnąłem szczyt, albo doszliśmy do tego punktu, było super. Ja chciałem napisać coś innego. Ta książka zawiera również tajemnicę dla czytelnika, bo zawiera różne liczby. Liczby nie są wydrukiem komputerowym, są wykaligrafowane ręcznie przez człowieka z Akademii Sztuk Pięknych, przez młodego, bardzo zdolnego człowieka Jana Rutkę, który to wszystko, te kaligrafie zrobił ręcznie. Więc ta książka ma być również tajemnicą i przygodą dla czytającego.
To bardzo dziękuję. Za 25 500.
Poczekaj, jeszcze chciałem coś
pokazać.
Pierwszy tydzień życia.
To jest 7, tak.
To jest 7, tak?
Wykaligrafowane.
Pierwszy rok.
A potem 367.
To jest najbliższa liczba pierwsza 365, tak?
Aha.
Ale potem mamy tak, mamy 18 i tak dalej. Tam są różne daty takie.
Takie poukrywane, tak. To można sobie poprzeliczać, tak? Można te dni sobie przeliczyć na lata.
I co się wtedy dzieje? No to, studia, matura.
No to proszę bardzo, taka tajemnica. Dziękuję bardzo. Ja Rafał bardzo Król był naszym gościem. Książka wydana przez Uniwersytet Gdański.
Przez wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Jest dostępna w internecie i w księgarniach podróżniczych sklepu podróżnika i szukamy innych dystrybutorów.
Rafał Król, 25 500.
Szachmat.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.